Ostatnia prosta. Ostatnia prosta, czyli sportowe wydarzenia weekendu. Analizy, komentarze i ciekawostki. W każdy poniedziałek po 17 na 95 i 6 FM.
Sponsorem audycji jest korporacja Joker Taxi. Telefon 95 7 220 220.
Dzień dobry, Filip Górecki. Zaczynamy godzinę i z gorzowskim sportem, ale też będzie mała kronika olimpijska. Zacznijmy od połączenia jednego z drugim, no bo wczoraj o godzinie 6 polskiego czasu emocjonowaliśmy się wyścigiem repasażowym w czwórce bez sternika kobiet, czy jak to woli, w czwórce bez sterniczki, a jak myślę wielu kibicom gorzowskim wiadomo, pływa tam zawodniczka AZS ŁWF Gorzów Olga Michałkiewicz, no i jest awans do ścisłego finału, do finału A, jak to się nazywa w wioślarstwie i w kajakarstwie. Zresztą też na kajakarstwo czekamy też z wielkimi nadziejami na drugi tydzień igrzysk. No więc jest ten finał A. Polki z Brytyjkami płynęły na czele cały czas, tam Rumunki doszły, w pewnym momencie się zrównały z naszymi, troszeczkę zadrżeliśmy, ale nasze odbiły i uciekły Rumunkom i zapewniły sobie to drugie miejsce, tuż za Brytyjkami, dające awans do finału. Olga Michałkiewicz mówiła przed kamerą TVP Sport, że to jeszcze nie jest to optimum, że było dobrze, ale może być jeszcze lepiej i ma nadzieję, że po odpoczynku przy tym czasie do finału w środę, że to optimum będzie i że sprawi tu jej osada miłą niespodziankę. My niedługo po tym wyścigu repasażowym też poprosiliśmy o opinię klubowego trenera Olgi Michałkiewicz, a więc trenera AZS-u AWF Gorzów, Piotra Bastę.
Mam nadzieję, że pan też to tak odebrał w naszej rozmowie, że moje słowa się okazały prorocze. Było widać, no to też wynika z potencjału osobowościowego tych dziewczyn, bo ta mobilizacja, która ma miejsce szczególnie w takich ciężkich momentach, towarzyszy nam jako obserwatorom tego już od wielu lat. Tak było tym razem. No jak prezenter czytał osiągnięcia rywalek, no to przyznam szczerze, że mrowienie miałem, ponieważ to nie była zabawa szkolna. Same utytułowane osady i oczywiście Polska z tym bagażem, niewątpliwie z dnia wczorajszego, ale po prostu pojechały koncertowo, bo oczywiście nie jest sztuką w wyścigach wieślarskich wygrywać pierwsze 500 metrów, rzucić wszystko na jedną szalę. Sztuką jest oczywiście tak rozłożyć siły, żeby to jeszcze dowieść. I tak też było tym razem. No to dowodzi wielkiemu kunsztowi tych dziewczyn, że tak pięknie się zmobilizowały, choć było oczywiście ciasno do samego końca. Napierały Rumunki i oczywiście różnice, no ale to nie zapominajmy, że jesteśmy na igrzyskach. I to był piękny wyścig. Mam nadzieję, że wzorem 2017 roku, gdzie w tym samym stylu też dziewczyny weszły do finału, a jak się skończyło, to pamiętamy, z srebrnym medalem. Choć oczywiście nie chcę tutaj pompować żadnego balonu emocjonalnego, bo ja jestem szczęśliwy i całe nasze środowisko jest szczęśliwe, bo no to była walka o najwyższą stawkę. Jak to jest ciężkie, to można było się przekonać w biegu następnym, gdzie nasi mistrzowie świata z 19 roku do finału nie weszli w czwórce bez sternika, więc to na pewno nie jest zabawne. No, po prostu wyśmienite widowisko sportowe, no najwyższy kunszt i oczywiście determinacja, która oczywiście sama nie wystarcza, ale tu było widać największą wirtuozerię w naszej dyscyplinie sportu. Pięknie. Widziałem Olgę, no to po prostu jak na ostatnich metrach jeszcze tam krzyczała, dopingowała te swoje partnerki, bo tam była walka o wszystko. No perfekcyjnie rozegrany bieg taktycznie. Jutro przerwa, bo warunki się zmieniają pogodowe. Czekamy na finał w wielkim napięciu. Znając te dziewczyny i to, co się teraz będzie działo w ich głowach, to jeszcze bardziej to napełni taką wiarą, że możliwe jest wszystko. Cały czas w głowie mam ten wyścig z Sarasoty 17 roku, gdzie nikt oczywiście nie dawał szans na medal, ale one z pierwszego toru pięknie, koncertowo ten medal zdobyły, ale to jest sport kobiecy, ale to też, tak jak powiedziałem na wstępie, jest to osada o po prostu niekiedy wyjątkowo irytujących cechach, bo jest nieprzewidywalna, ale na szczęście w większości przypadków ta nieprzewidywalność zamienia się na korzyść ich samych, naszego środowiska, polskich wioseł. No i na to czekam.
No i na to czekamy. Środa, godzina 2:50 polskiego czasu. Kto woli, będzie może poczekać, kto woli i wstanie sobie w środku nocy. Duże emocje gwarantowane, zresztą nie tylko w przypadku Gorzowskiej i zawodniczki i koleżanek z czwórki bez sterniczki.
Magazyn olimpijski.
No a w Tokio za nami kolejny dzień rywalizacji, no i sporo się działo, jeżeli chodzi o polskich reprezentantów. Polscy siatkarze pokonali Włochów 3-0, 2x20 było w pierwszym i w trzecim secie, w drugim 26-24, no zdecydowanie już wyraźnie lepsza gra niż w tym przegranym spotkaniu 2-3 z Iranem. Dziś grała także jedna z naszych kandydatek do medalu, no i niestety już kandydatką do medalu nie jest, bo Iga Świątek odpadła w drugiej rundzie tenisowego turnieju. Rozstawiona szóstką Polka przegrała z Hiszpanką Paulą Badosą 3-6-6-7. Świątek mówi, że nie jest łatwo rywalizować na wysokim poziomie tak regularnie jak ostatnio.
90% zawodniczek płacze po przegranych meczach, tylko po prostu nie dzieje się to na wizji. Tym razem się przydarzyło, ale no też jesteśmy ludźmi. Rywalizować co tydzień właściwie na najwyższym poziomie nie jest łatwo. W tenisie mamy tylko jednego zwycięzcę spośród wielu, więc no jest to taki czasami frustrujący sport, ale oczywiście nie ma co narzekać, bo każdy sport ma swoją specyfikę. Cieszę się, że mamy też dużo szans dzięki temu w trakcie sezonu, żeby osiągnąć sukces i no po prostu będę czekać na swoją szansę.
A ta szansa jeszcze będzie oczywiście w mikście, no ale przede wszystkim tutaj nastawialiśmy się na ten turniej singlowy. Szkoda, wielka szkoda, Hiszpanka gra dalej. Iga Świątek niestety odpadła. Co się stało? Dlaczego przegrana? Co o tym przesądziło? O tym z trenerem Igi Świątek Piotrem Sierzputowskim rozmawiał Jakub Niziński.
Co dzisiaj nie zagrało? Bo było dużo błędów. Iga jakby nie ta Iga.
Myślę, że przede wszystkim brak podążania za tym, co działało, czyli szukanie idealnych rozwiązań, które wcale nie były potrzebne. Gdzieś Iga próbowała zagrać idealny tenis, Paula grała bardzo dobrze, im dalej w las, tym wręcz powiedziałbym, że grała coraz lepiej, a Iga z gema na gem ciut słabiej i gdzieś to uciekło, było na ostrzu noża, natomiast no zabrakło.
Paula was zaskoczyła?
Nie, absolutnie nie. To, co zagrała, to było to, czego się całkowicie spodziewaliśmy, o czym rozmawialiśmy przed meczem. Jakby no nie spodziewaliśmy się ani wiele więcej, ani wiele mniej.
Dużo błędów po stronie Igi.
No i tutaj jakby też szkoda jest taka, że jakby te błędy można było bardzo, bardzo mocno zredukować, nawet w dniu dzisiejszym, bo te błędy często nie wynikały z tego, w jakiej sytuacji była Iga, tylko gdzieś z jakiegoś pośpiechu, gdzieś z jakichś emocji i nerwów.
Iga długo jeszcze siedziała na korcie, przykryta ręcznikiem, pojawiły się łzy.
To są duże emocje dla zawodnika, który uważa igrzyska za najważniejszy start w tym okresie.
Teraz będzie trzeba się otrząsnąć szybko, bo mikst niebawem.
Zgadza się, no ale chyba są dwa dni z tego, co się orientuję, więc myślę, że wszystko jest do zrobienia, natomiast no mix to już na pewno jest gra, w której jest dużo więcej losowości, więc tak naprawdę no będzie dużo ciężej cokolwiek przewidzieć.
Tyle trener Piotr Sierzputowski, trener Igi Świątek. No, spore emocje mieliśmy także, jeżeli chodzi o koszykarzy 3x3, którzy grali dzisiaj dwa mecze i niestety dwa mecze przegrali. Jeden właściwie można powiedzieć bardzo niespodziewanie, bo no, z Chinami nasz zespół był faworytem, ale no i właściwie już prowadził w tym meczu 19-15, no ale coś się stało, coś się zacięło i ostatecznie Polacy przegrali 19-21. No i także przegrana naszych koszykarzy 3x3 w meczu z Holandią, z silniejszym zespołem, mecz wyrównany, zacięty, no ale ostatecznie dogrywka, było po 20 i w dogrywce przegrana 20-22. No i jutro mecz z Belgią o 7:40 polskiego czasu, no i absolutnie tutaj Polacy muszą wygrać, no bo to jest ostatni mecz i jeżeli nasza reprezentacja przegra, no to niestety pożegna się z tym debiutanckim turniejem i marzenia, realne marzenia o medalu niestety pójdą w niwecz. Sporo oczywiście tych występów Polaków było więcej, na pewno warto wspomnieć o judoczce Julii Kowalczyk, która doszła do do ćwierćfinału. W tym ćwierćfinale przegrała z Kanadyjką, aktualną mistrzynią świata. No i trafiła do repasażu. Tam w repasażu przegrała z reprezentantką Gruzji, choć naprawdę dobrze jej szła ta walka, dobrze się to układało, ale niestety ostatecznie to Gruzinka przez Vasari wygrała w tak zwanym Golden Score. Jeżeli chodzi o innych Polaków, nie byliśmy tutaj zbyt wielu istotnych wydarzeń. Joanna Łochowska zajęła 10 miejsce w podnoszeniu ciężarów. Wygrała swoją grupę B, grupę teoretycznie słabszą w kategorii do 55 kg i zielonogórzanka z urodzenia, ale już zawodniczka Gwardii Opole została sklasyfikowana na miejscu 10. Licjan odpadła z turnieju tenisa stołowego. Nasza Polka, chińskiego oczywiście pochodzenia, przegrała z reprezentantką Australii, też zresztą chińskiego pochodzenia. No wiemy, że w tenisie stołowym tych naturalizowanych zawodniczek, choć Licjan już od kilkunastu lat jest związana z Polką, tych oczywiście zawodniczek rodem z Chin jest bardzo, bardzo dużo. Zofia Nocetti-Klepacka na 9. miejscu w żeglarstwie w klasie RSX, ale to jeszcze nie koniec tu rywalizacji, choć na początku wyglądało to bardzo dobrze. Natomiast w klasie Laser Radial 14. miejsce Magdaleny Kwaśnej, jak na razie po drugim dniu rywalizacji. No i jeszcze jedna nasza medalowa, jeżeli chodzi o te sporty, to jest Piotr Myszka, zresztą krajan naszej kajakarki, naszej nadziei olimpijskiej Anny Puławskiej, bo pochodzący z Brągowa. Piotr Myszka po tych poniedziałkowych wyścigach jest na 6. miejscu w klasyfikacji generalnej. Do lidera traci 21 punktów. Czekamy na kolejne występy, na jutrzejsze występy naszych olimpijczyków. Przypomnę, że w naszych wiadomościach o 8 i o 12 zawsze jest ta część olimpijska, gdzie na bieżąco informacje, co się wydarzyło, komentarze naszych reprezentantów, więc tym bardziej zachęcam też do słuchania naszych wiadomości po 8 i po 12. W ostatniej prostej za chwilę wracamy do spraw czysto lokalnych.
Ostatnia prosta. Ostatnia prosta, czyli sportowe wydarzenia weekendu. Analizy, komentarze i ciekawostki. W każdy poniedziałek po 17 na 95 i 6 FM.
W drugim tygodniu igrzysk oczywiście liczymy też na występ Kornelii Lesiewicz, czy to w sztafecie 4x400 kobiet, czy też mieszanej. Zobaczymy, jakie tam będą decyzje. Natomiast 2 złote i 1 srebrny medal to dorobek LKS AJP Gorzów w lekkoatletycznych mistrzostwach Polski do lat 23. Złoto na 200, srebro na 100 metrów zdobył Łukasz Żok, a najlepszy na 400 metrów był Daniel Sołtysiak. Występ całej ekipy podsumowuje trener Tomasz Saska.
Od 100 metrów trzeba zacząć. Łukasz Żok, srebrny medal ze świetnym wynikiem, 10.44 w eliminacjach i 10.43 w finale. Także super, jestem zadowolony. Przegrał minimalnie setkę, która jakby nie jest naszym priorytetem, ale trzeba szybko biegać 100 metrów, żeby szybko biegać 200. I na drugi dzień udało się wygrać 200 z rewelacyjnym rekordem życiowym. Niestety pogoda nam nie pomogła, bo minus 1-3 wiatr przeciwny, także wynik mógł być w granicach 20-60, nawet z dobrym wiatrem. Także tutaj Łukasz rewelacyjnie się spisał. No i też w pierwszy dzień złoty medal Daniel Sołtysiak potwierdził dominację na 400 metrów. Piąte miejsce Bartosz Sołtysiak, też z wyrównanym rekordem życiowym. Tutaj też mogło być trochę lepiej, mógł być nawet medal, ale piąte miejsce, najlepszy wynik w karierze. Także dobrze, dobrze to wygląda. Jędrek Radzewicz na Płotkach z problemami zdrowotnymi generalnie cały rok. 7 miejsce, 2 rekordy życiowe i w eliminacjach w finale, ale myślę, że w przyszłości będzie biegał dużo, dużo szybciej, jeżeli po prostu mu zdrowie na to pozwoli. Co mieliśmy jeszcze? Mieliśmy jeszcze sztafety. Sztafety trochę faktycznie mogły być wyżej nawet, ale trochę oszczędzają chłopaków. Nie wystawiłem najmocniejszego schodu na 4-400, bo nie chciałem Łukasza męczyć. Żoka i biegaliśmy 4-100, zajęliśmy 4. miejsce minimalnie. Prawie byśmy medal zdobyli, ale niestety zmiany nie były najlepsze. Czas był przyzwoity, ale w tym roku poziom bardzo wysoki. I na 4400 w mocno rezerwowym składzie z Antkiem Walickim, który wrócił, i z Olafem Pióro, który też jakby powrócił po dłuższej przerwie, piąte miejsce. Także myślę, że bardzo dobry występ. Chyba 125 punktów zdobyliśmy.
No właśnie, Antek Walicki wrócił, to cieszy, bo też miał tam swoje perturbacje, tak?
No, pół roku praktycznie nie trenował. Także czy wrócił, to nie wiem, to się okaże, ale na razie był na zawodach, także zobaczymy, co z tego będzie.
Dla tej ekipy młodzieżowej to już właściwie koniec sezonu, czy jeszcze jakieś plany?
Nie, koniec sezonu. Odpuszczamy, cały miesiąc mają wolne. Wakacje, sezon był bardzo długi od sezonu halowego po Mistrzostwa Europy i teraz Mistrzostwa Polski, także zasłużone, wolne. No i od września wracamy znowu z kolejnymi przygotowaniami na przyszły rok i tam nowe cele, które są bardzo poważne przed nami.
Jest trochę niedosyt, jeżeli chodzi o Daniela Sołtysiaka, no bo no, nie udało mu się tej życiówki z zeszłego roku pobić.
No myślę, że tak, ale tam parę czynników było, które zaważyły. No jest na pewno światełko w tunelu, że będzie bardzo szybkie bieganie, bo po drodze teraz 300 metrów, które pobiegł najszybciej w życiu i to zdecydowanie. Nie wytrzymał trochę tego biegania, także myślę, że tu są jeszcze jakieś rezerwy i w sztafecie pobiegł tak samo bardzo odważnie. Także myślę, że no, ten rok był taki, powiedzmy sobie, no musiał się ustabilizować na jakimś poziomie. Był blisko co prawda tych życiówek, ale no, gdzieś tam biega nawet czy lepiej, czy gorzej, zawsze gdzieś w pobliżu 47,6 czy tam 6,7,0. Także zobaczymy, co będzie w przyszłym. Myślę, że przyszły rok już będzie taki bardziej dla nas stabilny, dla niego, i myślę, że będzie biegał regularnie około 46 sekund.
No bo po igrzyskach zawsze jest przesilenie i to jest szansa, żeby się mocniej gdzieś załapać, tak? W tej krajowej czołówce.
No w przyszłym roku Mistrzostwa Europy w Monachium mamy, także tutaj już jakby no, będziemy się nastawiać, żeby i Łukasz indywidualnie pojechał na Mistrzostwa Europy, czy ze sztafetą krótką, i tak samo Daniel. Także no to jest jedna rzecz, no mówię, a młode zawodniczki też będą wchodzić w kategorię młodzieżową, także zobaczymy, jak one sobie poradzą, bo jakby w tym wieku trochę starszym.
Tyle trener Tomasz Saska, a w Suwałkach medal też dla ZSU AWF, brąz w rzucie młotem zdobył Gracjan Sabaitis, zadowolony z tego występu.
Zwłaszcza, że zakończyłem zawody życiówką i uważam, że no w obecnym stanie to uważam, że zdałem się wszystko, co tylko mogłem.
Układało się to tak, że powoli, aż przyszła piąta seria i ten decydujący rzut, jak się okazało.
Tak, zresztą tak samo jak w zeszłym roku było podobnie i w tym roku także, więc nie mam powodu, żeby być niezadowolonym. Będę oczywiście dalej trenował, żeby było jak najlepiej. Nie, i na pewno też będzie trzeba trochę ze zdrowiem powalczyć, bo niestety, ale no, z kontuzją kolana musiałem wystartować, ale jakoś się to udało.
Jeszcze za rok będzie szansa powalczyć o młodzieżowe medale, ale konkurencja paradoksalnie będzie silniejsza, a nie słabsza.
No tak, no trzeba to przyznać, że konkurencja będzie naprawdę dosyć poważna. Kiedy pomyśli się o Piłacie, o którym trąbi na cały sportowy świat, o Ratajczyku, który swego czasu również dominował, no i Ziółkowskim, który powoli, ale bardzo, bardzo mocno się rozkręca, i zobaczymy, co pokaże za rok. Jestem bardzo ciekawy i mam nadzieję na ciekawą walkę w przyszłym roku z nimi.
Na razie życiówka 59-20, no czyli trzeba co te 60 metrów się zabrać i to porządnie.
W tym roku chciałbym jeszcze powalczyć, ale no niestety będzie trzeba zająć się rehabilitacją póki co.
No to zdrowia życzymy Gracjanowi Sabaitisowi. To jeżeli chodzi o sukcesy AZS-u AWF Gorzów w tych mistrzostwach. Natomiast teraz przechodzimy do koszykówki, bo Stella Johnson to piąta nowa koszykarka w składzie Polskiej Strefy Inwestycji Enei Gorzów. 23-letnia Amerykanka może grać się na pozycji rzucającej i rozgrywającej. Nowa zawodniczka gorzowskiego klubu nie grała dotychczas w Europie, ale ma już za sobą dwa sezony w lidze WNBA. Mówi trener Polskiej Strefy Inwestycji Enei Gorzów Dariusz Maciejewski.
No, szukaliśmy gracza dwupozycyjnego i Stella pasuje no tutaj idealnie. Gracz niewypalony na dorobku, chcący się rozwijać. No i tak jak powiedziałem, no, może grać na pozycji 2, jak i 1. Dobrze rozgrywa pick and roll, pcha piłkę do przodu, jeżeli chodzi o kontratak. No i też widzi też dookoła dobrze ustawione dziewczyny. Także myślę, że akurat powinna się sprawdzić w naszym zespole i cieszę się, że wybrała naszą ofertę.
A na ten wybór oprócz też tego, co czytałem, pewien wpływ miały były zawodniczki AZS-u, z którymi się zna.
No jeżeli bierzesz zawodniczki ze Stanów Zjednoczonych, to to środowisko też jest małe, one się spotykają, one rozmawiają i na pewno w momencie, kiedy przychodzi konkretna oferta, to można się, jest, są zawodniczki, które już grały, a w Gorzowie tych zawodniczek grało naprawdę bardzo dużo i to klasowych, i z tego co wiem, rozmawiając ze Stellą, to powiedziała mi, że bardzo duży wpływ właśnie na podjęcie decyzji przez nią miały właśnie zawodniczki, które u nas grały i które się o nas bardzo pozytywnie wypowiadały. No i przede wszystkim to, że gramy cały czas w Eurocupie, to jest wszędzie podkreślane i na pewno pomaga to w wyborze, podjęciu decyzji, że nie grasz tylko w Lidze Polskiej, ale i masz szansę na to, żeby pokazać się w Europie. I Stella, myślę, że między innymi dzięki takiej uprzywilejowanej sytuacji, w jakiej jest nasz klub, a przypomnę, że jesteśmy już w fazie grupowej, nie musimy żadnych grać eliminacji do Eurocupu. Myślę, że będziemy też zostawiać dość wysoko po tym sezonie, także bierze się średnia z trzech ostatnich sezonów, także zobaczymy. No na pewno jest to duże wyzwanie dla nas, ale w tej chwili właśnie najważniejsze, że mamy kolejne zawody.
Tyle trener Dariusz Maciejewski, losowanie Eurocupu 19 sierpnia. Będzie w ostatniej prostej po wiadomościach jeszcze o ruchach kadrowych, o sytuacji u piłkarzy ręcznych Stali Gorzów, a ja dodam jeszcze, bo to też o tym warto wspomnieć, na pewno do tego mocniej nawiążę, Daniel Rutkowski, że Oskar Paluch ze Stali Gorzów zdobył tytuł żużlowego mistrza świata w klasie 250cc, czyli na tych dwa razy słabszych motocyklach, 14 punktów wychowanka Stali Gorzów. No i myślę, że nadziei formacji juniorskiej w przyszłym sezonie. A o derbach z Talfa Lubas będzie po wiadomościach też.
Ostatnia prosta. Ostatnia prosta, czyli sportowe wydarzenia weekendu. Analizy, komentarze i ciekawostki. W każdy poniedziałek po 17 na 95 i 6 FM.
Moje Bermudy, Stal Gorzów, Marwis.pl, Falubas, Zielona Góra, 48-42 w derbach lubuskich w PGE Ekstralidze. No i żużlowcy Stali Gorzów już pewni udziału w playoff. 14 punktów, Bartosz Zmarzlik, 12, 6. Szymon Woźniak, którego teraz posłuchamy.
Czy z twojej perspektywy też można powiedzieć, że Falubas dzisiaj pojechał naprawdę dobre zawody?
No oczywiście, że tak. Wiadomo, derby lubuskie to są trochę inne mecze i tak naprawdę dyspozycja w danym momencie zespołów czasami nie ma znaczenia, bo rywal bardzo przyjeżdża zawsze zmotywowany. Nie inaczej my jedziemy do Zielonej Góry, także to są zawsze trudne spotkania, no i nie inaczej było dzisiaj. Rywal naprawdę mocno się postawił, musieliśmy naprawdę się mocno napocić, żeby przywieźć dobry wynik dla Stali, ale słuchajcie, no nasza drużyna jest tak zbudowana, że my nie będziemy wygrywali meczy 60-30, bo to jest praktycznie niemożliwe i musimy po prostu starać wykrzesać z siebie w każdym meczu jak najwięcej. Zobaczymy, na ile to nas, dokąd to nas będzie mogło zaprowadzić. No wiemy, że już teraz jesteśmy pewni playoffów, to nas bardzo cieszy, ale chcemy rundę zasadniczą dokończyć w dobrym stylu, dobrze się do tych playoffów też przygotowując i wiadomo, potem już może zdarzyć się wszystko.
Ty chyba ze swojego występu jesteś zadowolony, chociaż do pełni szczęścia brakowało płatnego kompletu.
No, ja to nie jestem, nie należę do zakładu.
Ja nie mówię o pieniądzach, ja mówię o punktach.
No oczywiście, że chciałoby się, no tam w tym przedostatnim wyścigu popełniłem mały błąd, ale tak naprawdę no nie byłem nawet w stanie zareagować. Mój motocykl tak nagle złapał kolejnkę, że momentalnie mnie wyrwało do góry i nie mogłem tego skorygować już później, straciłem prędkość, a ostatni wyścig, no wiadomo, no to już jest starcie najmocniejszych rywali i cieszę się, że tam byłem w stanie jeszcze powalczyć. Wiadomo, że jeszcze cały czas mamy coś do poprawy, ale tak naprawdę każdego nowego dnia, w każdym meczu ten tor jest troszeczkę inny i zawsze my musimy szukać jakichś nowych rozwiązań, trochę improwizować w pewnym momencie, bo ciężko przewidzieć czy tam czytać te ustawienia z zeszytu, to nie jest taki tor.
A propos toru, dobre odniosłem wrażenie, że był troszeczkę bardziej przyczepny niż zazwyczaj?
Nie, bardziej przyczepny nie był, ale na pewno jego konsystencja była trochę inna niż na poprzednich meczach i stąd też myślę, że mamy jakiś tam kolejny kamyczek do ogródka, jeżeli chodzi o nasze ustawiania motocykli, także no, zbieramy cały czas to doświadczenie, ale no, nasz tor nawierzchnia w tym roku tak się układa, że jest bardzo trudno ją odtworzyć w taki sam sposób.
A z dobrej strony zaprezentował się też Rafał Karczmarz, który przywoził cenne punkty.
Troszeczkę na tym torze posiedziałeś. Może nie poleżałeś, ale posiedziałeś. Trochę nieprzyjemne zdarzenie z Wiktorem.
No tak, no trochę gdzieś tam się zdziwiłem, bo starałem się Mateja tam zakładać, a pokazał mi się Wiktor z tylnym kołem, więc gdzieś to uderzenie i takie zdziwienie było i taki upadek nie był mocny, ale troszkę pobijany, noga pobijana, ale na pewno jest wszystko dobrze.
Dzisiaj byłeś bardzo szybki na trasie, brakowało chyba jednak tego momentu startowego dojazdu do pierwszego łuku.
No tak, no brakowało na pewno tego startu w dzisiejszym meczu, może by się udało więcej pomóc drużynie, bo po trasie no, byłem szybki, sam to czułem, ale po prostu zmienialiśmy wszystko z mechanikami, robiliśmy, aby na ten start też być gotowym i ze startu uciekać już rywalom.
Falubas chyba dzisiaj pokazał naprawdę dobrą jazdę.
Tak, no Faluba się postawił nam, no nie było tak łatwo na pewno, więc na pewno wiemy, na czym popracować i jaki tor mamy pod siebie robić.
I jeszcze trener Stali Stanisław Chomski.
Głośno się nie mówiło, bo nigdy się nie mówi, dopóki zawodnik siada na motocykl, to bierze za to odpowiedzialność, ale sobie zdawałem sprawę, że ani jeden, ani drugi nie jest w pełni zdrowia i sił.
Czyli Anders Thomsen?
To było widać po wyniku.
To skutki Grand Prix w Pradze? Wiemy, że była duża praca wykonana tutaj z Andersem, fizjoterapia i tak dalej.
Jeszcze mało to, niestety. Też punkty zaważyły, ale no niestety, więc już nie można było go wyrężać jego zdrowia.
Panie Stanisławie, ale mówi pan tak, jakby był bardzo niezadowolony z faktu, że...
Nie, to niezadowolony, tylko wie pan, jak ja słyszę, jest do 60-30, tu, tam. Trzeba po prostu być w środku tego ula i wiedzieć, jak te osy w cudzysłowie potrafią urządzić. No, Falubas nic nie miał do stracenia. My żeśmy ten mecz wygrali, no, praktycznie mówiąc, w 3,5 zawodnika. No, nie mamy drugiego juniora. Fajne punkty zrobił Karczmarz, po Wiktor Jasiński, te dwa z bonusem Thomsena. To suma summarum, no, bez liderów, czyli dzisiaj Bartka, Szymona, no i też nie w pełni też jeszcze w takiej fizycznej kondycji Martina, no żeśmy jakoś ten mecz pchnęli, trzeba tak powiedzieć. Ja wybiegam dalej już myślami, bo jeszcze jest Grand Prix, mecz z Wrocławiem, ale jeszcze jest Grand Prix, to jest duże wyzwanie, duże nadwyrężenie organizmu, a no, mam obawy, czy wytrzymają to.
Czyli z jednej strony jest zadowolenie, bo derby wygrane, ale...
No, też okupione dużym wysiłkiem fizycznym. No, w normalnych sytuacjach to idzie się na L4, no, ale to jest sport, w którym jeszcze można. To akurat na pewno nikt życiem nie ryzykował, bo to nikt by nie był wariatem, tak? Bo każdy był po testach, po treningach, ale no, mówię, no, zawody są zawodami i no, ta adrenalina idzie w górę, a no, stopień trudności też. I no niestety nie zawsze można. Cieszę się, że zawodnicy, ci, którzy pojechali na takim poziomie ciut gorszym, no, dużo gorszym niż nas przyzwyczaili, to jednak stanęli na wysokości zadania i dorzucili te punkty, które w sumie ważyły na końcowym wyniku.
A jeżeli chodzi o Stal Gorzów, no to jeszcze zaglądamy do sekcji piłki ręcznej. 2 sierpnia rozpoczynają się przygotowania szczypiornistów Stali Gorzów do nowego sezonu, do nowej ligi centralnej i na ten temat rozmawialiśmy z trenerem Stali, Oskarem Serpiną.
Wakacje w pełni, ale w waszym przypadku chyba powoli będą dobiegać końca i zaraz trzeba się brać do pracy, pewnie już zawodnicy na rozpiskach.
Dokładnie i 2 sierpnia rozpoczynamy wspólne treningi. Myślę, że powoli głód piłki ręcznej się pojawia, zwłaszcza, że przed nami ogromne wyzwanie, czyli Liga Centralna, każdy mecz na szczycie. No i trzeba będzie się do tego sezonu bardzo dobrze przygotować. Przed nami duża ilość sparingów. Już takim stałym akcentem w naszych przygotowaniach jest ten pierwszy sparing, który rozgrywamy już w pierwszą sobotę przygotowań. Zagramy z lokalnym rywalem, ze Świebodzinem, bo Lubuskie stoi piłką ręczną, a później te sparingi coraz z bardziej wymagającymi rywalami i myślę, że ten okres sparingowo-przygotowawczy zapowiada się bardzo ciekawie i myślę, że dla fanów będzie jedna gratka, bo przyjedzie drużyna z samego topu, ale to nie będę jeszcze uchylał rąbka tajemnicy.
Z topu, czyli z Superligi.
Tak, 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 z Superligi. Myślę, że to będzie dwumecz. Dla nas to też jest bardzo miła sytuacja, bo Superligowiec sam wyszedł z taką prośbą, żebyśmy przyjechali do nich, a później ten mecz, drugi rewanż odbędzie się u nas, więc dla nas to bardzo przyjemna możliwość sprawdzenia się z taką topową drużyną i myślę, że to nie lada gratka dla wszystkich fanów Szczypiorniaka.
Jeżeli chodzi o kadrowo, czy już wszystkie decyzje są domknięte, zamknięte i będziecie ogłaszać te drobne, zdaje się, zmiany?
Dla nas jak zawsze najważniejsze jest utrzymanie trzonu naszej drużyny i to nam udaje się zamknąć. Walczymy jeszcze z transferami, mówię to oczywiście w pozytywnym słowa tego znaczeniu, walczymy z transferami zewnętrznymi, bo myślę, że będą bardzo mocno jakościowe i prawdopodobnie uda nam się pozyskać jednego zawodnika. No to będzie naprawdę bomba transferowa, jeden z lepszych transferów chyba w Lidze Centralnej, ale to jeszcze chwileczkę. Nie chcę uprzedzać faktów, ale mam nadzieję, że tych zawodników uda nam się pozyskać.
A propos Ligi Centralnej, jak się terminarz podoba?
Nie zastanawiam się nad tym i myślę, że pierwszy przekaz, jak się spotkamy z zawodnikami, to będzie taki, że nie wybiegamy za daleko w przyszłość, myślimy z tygodnia na tydzień, zwłaszcza już jeżeli chodzi o ten nasz byt ligowy, bo każdy mecz będzie naprawdę tak stał na takim wysokim poziomie sportowym, że te drużyny są na tyle wyrównane w tej Lidze Centralnej, że tutaj będzie decydował zdecydowanie aspekt własnego parkietu, więc grasz u siebie 60% na zwycięstwo, na wyjeździe 40% to będzie dotyczyło każdego rywala, więc taki plan na ligę to myśleć z tygodnia na tydzień.
Ale Legionowo jeden z faworytów chyba ligi, więc może to być taki pierwszy mecz znaczący.
Jeżeli podsumujemy sobie poprzedni sezon i spojrzymy na wszelkiego rodzaju statystyki, to my byliśmy tą najlepszą drużyną ze wszystkich pierwszych lig. No i czas i parkiet pokaże. Wszyscy na to bardzo czekamy i zobaczymy zaraz, która z tych pierwszych lig była najmocniejsza.
No i ostatnie pytanie, czy trener Oskar Serpina, czy grający trener Oskar Serpina?
Oczywiście, że grający trener.
Kłopoty zdrowotne były pod koniec sezonu.
To były zdrowotne, ale to były takie czynniki mechaniczne, no kontuzja na treningu też trenerowi się zdarzyła, ale też gdzieś będę miał zamiar się wkomponować do składu, jeżeli zajdzie tylko i wyłącznie taka potrzeba. Myślę, że to było rozsądnie, potrafiłem wprowadzać się do gry w trakcie już minionego sezonu i myślę, że będzie podobnie również i w tym sezonie.
Ostatnia prosta, czyli sportowe wydarzenia weekendu. Analizy, komentarze i ciekawostki. W każdy poniedziałek po 17 na 95 i 6 FM.
Jutro po 17 wraca magazyn piłkarski. A w nim o sparingach naszych ekip Warty i Silonu. Już jesteśmy bardzo blisko rozpoczęcia sezonu. Warta grała dwa sparingi w piątek. Przegrała z rezerwami Pogoni Szczecin na wyjeździe 0-2, a w sobotę u siebie grała z błękitnymi Stargard ze Spadkowiczem z drugiej ligi. Gorzewianie przegrali ten mecz 1-2, mówi trener Warty Paweł Posmyk.
Wczoraj w pierwszej połowie w Szczecinie byliśmy bardzo fajną drużyną. Ja jeszcze raz powtarzam, jedyna rzecz, o którą tu mam pretensję, to o to, że czasem komuś się wydaje, że jak dobrze stanie, to wystarczy, a niestety jak ktoś nie będzie tutaj biegał i nie będzie zaangażowany, nie będzie ambitnie podchodził do tematu, to nie ma takiej możliwości, że ja będę na to pozwalał. Ja myślę, że kilka momentów naprawdę bardzo fajnych w pierwszej połowie, drugie zresztą też, ale za dużo jeszcze tych złych, które chcemy gdzieś tam wyrzucić i których nie chcemy robić, ale mamy 2 tygodnie spokojnie, damy sobie z tym radę.
Podobnie w Szczecinie to wyglądało?
W Szczecinie w pierwszej połowie naprawdę bardzo fajne granie. Myślę, że mogliśmy zdobyć trzy bramki, gdzieś tam brakło jakiegoś zdecydowania. Domin do pustej bramki nawet nie trafił, no ale tak się zdarza. Ale wczoraj pierwsza połowa mega wartościowa, jestem bardzo zadowolony z wczorajszego meczu.
Adam Nowak, nowy piłkarz Warty Gorzów, no po tylu latach na ścianie wschodniej, na drugą, co skusiło przyjechać na drugi koniec Polski, można powiedzieć.
Gdzieś no nowi ludzie, nowe kluby, nowe możliwości, może gdzieś tutaj to ruszy mocniej do przodu, zobaczymy. No też tutaj nie ukrywam, że że Warta Gorzów, rozmawiając z nimi, no, bardzo profesjonalnie podeszła do tematu, także to też na pewno tutaj skusiło mnie, żeby tutaj się przeprowadzić. Klub bardzo dobrze poukładany organizacyjnie, także to też na plus. No i cieszę się, że już podpisałem umowę i jestem tutaj.
Więcej o tym, także o sparingu z Tilonu ze Spójnią Ośno-Lubuskie i nie tylko, jutro w magazynie piłkarskim po 17, w środę po 13 magazyn żużlowy. Oczywiście zapraszam w imieniu Daniela Rutkowskiego. Za dziś dziękuję, Filip Górecki, i spokojnego wieczoru.
Ostatnia prosta, czyli sportowe wydarzenia weekendu. Analizy, komentarze i ciekawostki. W każdy poniedziałek po 17 na 95,6 FM.